Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Mówi Nauka.
Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w programie Mówi Nauka będziemy zajmować się tematem postaw Polaków wobec aplikacji monitorujących rozwój pandemii. Podczas pandemii korzystano z nowych technologii umożliwiających sprawniejsze ograniczenie jej rozwoju. Do najpopularniejszych rozwiązań należały aplikacje instalowane na smartfonach, które analizowały rozmaite dane, na przykład historię przemieszczania się, dane o stanie zdrowia itp. Miały one zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń. Więcej Adrian Wojtasik.
Mówi Nauka.
Pandemia COVID-19 stanowiła ogromne wyzwanie organizacyjne, bo jak zatrzymać rozprzestrzenianie się czegoś, czego nie widać? Poruszanie się komunikacją miejską, zakupy w osiedlowym sklepie, spacer z psem w parku, wszędzie tak naprawdę mogliśmy spotkać osoby zakażone koronawirusem. Pomóc miała technologia, a konkretnie specjalne aplikacje śledzące rozprzestrzenianie się koronawirusa właśnie. W Polsce mogliśmy skorzystać z opcji Stop COVID Protego Safe.
Pobierz aplikację Stop COVID, która wysyła powiadomienia o kontakcie z koronawirusem. Aplikacja szuka w Twoim otoczeniu innych telefonów, na których jest zainstalowana i zapamiętuje takie spotkania. Jeśli osoba, z której urządzeniem spotkało się Twoje, zachoruje, dostaniesz anonimowe powiadomienie oraz instrukcje, jak chronić siebie i swoich bliskich.
To fragment oficjalnego spotu promującego aplikację, jednocześnie wyjaśniającego jej funkcjonowanie. Ta działała w oparciu o technologię Bluetooth. Co ważne, nie korzystała z żadnych danych użytkowników. Państwo gwarantowało bezpieczeństwo, bezpłatność i oczywiście dobrowolność. O tym, jak korzystanie z aplikacji wyglądało w praktyce, mówi mi Jakub Gora, student Uniwersytetu Warszawskiego.
Aplikację pobrałem w wyniku zachęcenia przez kampanię reklamową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był to też wynik takich trochę altruistycznych pobudek w trosce o swoich rodziców, w trosce o innych oraz trosce o samego siebie. Wtedy dużo podróżowałem komunikacją miejską, dlatego chciałem być świadomy, czy ewentualnie nie spotkałem nikogo zarażonego. Spotkałem się wtedy z badaniami, że podobna aplikacja jest używana w Wielkiej Brytanii i rzeczywiście jest ona bardzo sprawna. Dlatego uwierzyłem w tą moc technologii i po prostu aplikację pobrałem. Czułem się bezpieczniej, czułem, że w jakiś sposób pomogę państwu kontrolować coś, co nie jest kontrolowalne. Pamiętam, że musiałem sam osobiście wpisywać swoje ewentualne objawy i z tego, co ja rozumiem w użytkowaniu aplikacji, to ja osobiście musiałbym do aplikacji wpisać, że ewentualne zakażenie zostało wykryte. Aplikacja chyba nie łączyła się z żadnymi serwerami rządowymi. Tak naprawdę całe jarzmo odpowiedzialności spadało na mnie, na to, jak ja się czuję. Dwa razy dostałem powiadomienie na telefon o tym, że spotkałem się z osobą zakażoną, o tym, żebym kontrolował swój stan zdrowia i myślę, że to by było tyle z działania tej aplikacji. Dostałem powiadomienie, tak naprawdę to powiadomienie mogło mi umknąć w natłoku wielu innych powiadomień, które myślę wszyscy teraz dostajemy. Powiadomienie tylko informowało mnie o tym, że spotkałem się, miałem kontakt z osobą zakażoną. Nie wiem, kto to był, więc prawdopodobnie ta osoba siedziała obok mnie w metrze albo w autobusie. Telefon to wykrył, był jakiś tam kontakt. I aplikacja poprosiła mnie, zasugerowała, żebym kontrolował swój stan zdrowia. Informował aplikację o ewentualnych zmianach. No jednakże też niczego ode mnie nie wymagała, żadnych powiadomień mi nie przypominała. Więc tak naprawdę sama jej użyteczność była znikoma.
Jeszcze w 2020 roku aplikację pobrało niemal 1,5 miliona Polaków. System powiadamiania, czyli ten kluczowy dla skuteczności aplikacji, uruchomiło jednak tylko kilkaset osób. Kilkaset osób z 1,5 miliona. To bardzo mało. Przy tak małej liczbie aktywnych użytkowników nie mogło więc być mowy o skutecznym działaniu w skali ogólnopolskiej.
To Adrian Wojtasik, a o to, co działo się w marcu 2020 roku, pytam dr Annę Wnuk, koordynatorkę projektu badawczego o postawach Polaków wobec aplikacji monitorujących rozwój pandemii.
Mówi Nauka.
Przenieśmy się pamięcią do 2020 roku, do marca. Kiedy aplikacje pomagające monitorować rozwój pandemii w Polsce się pojawiły? Czy to był sam początek pandemii, czy chwilę później?
To nie był sam początek pandemii, chociaż w innych krajach pandemia powiedzmy tak, pojawiła się wcześniej i już te rozwiązania zaczęły być wprowadzane, ale no w pewnym stopniu to nas wszystkich chyba jakoś tam zaskoczyło, więc trochę czasu potrzeba było na rozwinięcie tych narzędzi. I czy w marcu już jakby słyszeliśmy o tych aplikacjach działających w innych krajach i już też mogliśmy pytać o takie postawy Polaków, tak jakby się właśnie, jaki jest ich stosunek do takich aplikacji potencjalnych, czy oni by te aplikacje chcieli zainstalować, jakie widzieliby korzyści tych aplikacji, czy pojawiały się też już jakieś obawy wobec tych aplikacji. I my już o to pytaliśmy. To jeszcze nie była właśnie stricte polska aplikacja. Później w Polsce też pojawiły się właściwie dwie aplikacje. Jedna, która była aplikacją obowiązkową i to była aplikacja monitorująca przebywanie na kwarantannie, a druga aplikacja była opcjonalna. Aplikacja Stop COVID, ona też zmieniała swoje nazwy, ale ostatecznie tak, była to aplikacja z Stop COVID, która była jakby tak opcjonalna do zainstalowania na smartfony.
To dr Anna Wnuk. Za chwilę w Mówi Nauka więcej o postawach Polek i Polaków wobec aplikacji monitorujących rozwój pandemii.
Mówi Nauka. Mówi Nauka.
W dzisiejszym programie Mówi Nauka zajmujemy się tematem postaw Polek i Polaków wobec aplikacji monitorujących rozwój pandemii. Celem projektu Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego było zbadanie, czy Polki i Polacy byliby skłonni korzystać z takich aplikacji oraz jakie są przyczyny pozytywnego lub negatywnego stosunku do tego typu technologii. Rozmawiam z dr Anną Wnuk z Wydziału Psychologii UW, która kierowała takim projektem badawczym.
Mówi Nauka.
A powiedzmy może mniej więcej o tym, co owe aplikacje monitorują, jak one działają?
Mieliśmy do czynienia z różnymi aplikacjami, różnie działającymi. Taką podstawową zasadą ich było monitorowanie rozprzestrzeniania się zakażeń. I tutaj najczęściej była wykorzystywana taka technologia przy pomocy Bluetooth, głównie technologia, która jakby zbierała dane o kontaktach użytkowników właśnie smartfonów z innymi użytkownikami i właśnie i miejsca, w którym przebywali. I to służyło właśnie stworzeniu jakby takiej mapy kontaktów i w sytuacji, w której wiedzieliśmy, że osoba, która w jakimś późniejszym czasie otrzymała pozytywny wynik testu na COVID, miała kontakt niedawny z innymi osobami, których zlokalizowaliśmy właśnie za pomocą tego urządzenia, no to mogliśmy tym osobom przesłać informacje, że one były w tej sytuacji zagrożenia, również mogą być zakażone, tak, i można było też wtedy wymagać na przykład zrobienia testu. I to była jakby taka podstawowa zasada działania tych aplikacji. Również ta polska aplikacja Stop COVID takie miała zadanie. Dodatkowo jeszcze te aplikacje, które z nich zbierały dane o stanie zdrowia użytkowników. Albo na przykład też były takie aplikacje, które mierzyły temperaturę ciała i też te dane były zbierane. I tutaj przy tym zbieraniu danych można powiedzieć, że zaczęło się pojawiać najwięcej kontrowersji, bo zaczęły się takie pojawiać obawy, co dzieje się z tymi danymi, które są zbierane i kto ma dostęp do tych danych, kto później będzie miał dostęp do tych danych. Więc to była już taka właśnie wątpliwość, która zaczęła tutaj się pojawiać.
A czy znamy odpowiedzi na te pytania, na te wątpliwości?
Myślę, że trudno na to odpowiedzieć i też w naszych badaniach okazywało się, że to jest jakby bardzo ważne. Im bardziej użytkownicy byli przekonani, że wiedzą, co się z tymi danymi dzieje, czyli na przykład mieli zaufanie, że jeśli rząd jakby odpowiadał za tą aplikację i te dane jakby nie były przesyłane innym organizacjom czy firmom komercyjnym, no to tutaj przekonywało potencjalnych użytkowników do korzystania z takiej aplikacji. Ale jeśli pojawiała się tutaj taka niepewność, że te dane mogą być komuś przekazane właśnie w jakichś celach komercyjnych, no to tutaj to też tak właśnie no dosyć znacząco obniżało chęć korzystania z takiej aplikacji.
A proszę mi powiedzieć o samych badaniach. Jak one wyglądały? Czy to były jakieś ankiety, czy może właśnie coś połączonego z aplikacjami? Czy no wtedy w 2020 pewnie trudno by było o jakieś personalne rozmowy, w sensie kontakty bezpośrednie, ale jak wyglądały badania, które miały zebrać informacje, jakie są postawy wobec tych aplikacji monitorujących rozwój COVID-u.
Nasz zespół składający się z badaczy z Instytutu Studiów Społecznych i z Wydziału Psychologii przeprowadził taką serię badań korelacyjnych, ankietowych i przeprowadziliśmy je z racji też pandemii internetowo, to były ankiety internetowe, ale one były prowadzone na takiej próbie odpowiadającej populacji Polaków ze względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania. I przeprowadziliśmy pierwsze takie badanie w marcu 2020 roku. Później czterofalowe badanie, czyli cztery razy badaliśmy te same osoby od maja 2020 do grudnia 2020 i potem jeszcze kolejne badanie w styczniu 2021. I tak jak mówiłam na początku, pytaliśmy o takie aplikacje, o których wiedzieliśmy, że już istnieją i o taką potencjalną chęć zainstalowania tej aplikacji, czy jakby akceptację z korzystania z tych aplikacji. Badaliśmy ten stosunek do tej aplikacji na takiej skali od 1 do 7. 1 oznaczało, że zupełnie bym nie zaakceptował, a 7, że zdecydowanie tak. I można powiedzieć, że ta akceptacja była na takim średnim poziomie, bo ta średnia była w okolicy środka skali, czyli 4. Ale zauważyliśmy, że między tym majem 2020 a grudniem 2020 systematycznie spadała ta akceptacja dla tych śledzących technologii. Pytaliśmy też osoby badane nasze w tym ostatnim badaniu o to, jak na ile zaakceptowaliby, byliby skłonni zainstalować tą aplikację polską Stop COVID. I tutaj okazało się, że niespełna 20% osób na tej naszej 7-stopniowej skali zaznaczyło te trzy ostatnie, jakbyśmy powiedzieli, stopnie skali, tak? Czyli raczej byłoby lub zdecydowanie skłonnych zainstalować. Czyli możemy powiedzieć, że te postawy są raczej takie na poziomie średnim, tak? Nie, ludzie nie są ani bardzo na nie, ani bardzo na tak. Gdzieś tam jest na poziomie średnim, ale systematycznie ta akceptacja dla tych technologii spadała.
A dało się zauważyć jakieś różnice ze względu na wiek badanych?
Tak, jeśli chodzi o wiek, to faktycznie osoby młodsze chętniej by taką aplikację zainstalowały, to możemy tłumaczyć tym, że te osoby mogą być, powiedzmy tak, bardziej obeznane z korzystaniem z technologii i z tego mogła wynikać ich większa chęć do zainstalowania takiej aplikacji.
To dr Anna Wnuk. Za chwilę mówi nauka więcej o postawach Polek i Polaków wobec aplikacji monitorujących rozwój pandemii.
Mówi nauka. Mówi nauka.
W dzisiejszym programie Mówi Nauka zajmujemy się tematem postaw Polek i Polaków wobec aplikacji monitorujących rozwój pandemii. Rozmawiam z dr Anną Wnuk, kierownikiem projektu z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Mówi nauka.
A czy są informacje, albo czy macie Państwo dane o tym, jak to wygląda może, czy w innych rejonach Europy, czy może gdzieś na świecie, w sensie jak Polacy wypadają na tle innych narodów? Czy ta postawa się Polaków, Polek bardzo różni od innych obywateli, na przykład mieszkających w Europie?
Mamy takie dane, to znaczy możemy to porównać z badaniami przeprowadzonymi przez innych badaczy i faktycznie te nasze postawy się różnią. Mówiąc tak ogólnie, Polacy i Polki wykazują niższą akceptację dla tych technologii i mogę tutaj przywołać takie badania z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy nawet Australii, prowadzone też na początku pandemii, czyli gdzieś tam też w okolicach tak wiosny 2020, które pokazywały, że taka potencjalna akceptacja dla tych aplikacji śledzących w tych krajach była na poziomie 60%. Ale co też ważne, w tych badaniach sprawdzano też, ile osób faktycznie zainstalowało takie aplikacje w tych krajach i tutaj też była duża różnica, to znaczy dużo więcej osób deklarowało tą akceptację, ale faktycznie dużo mniej, tak około 20% ją miało zainstalowaną i korzystało, więc tutaj też ten rozrzut był duży. I co jeszcze może ważne, to że zauważyliśmy to w naszych badaniach i w tych badaniach w innych krajach, okazało się, że bardzo ważną taką zmienną, która wyjaśniała to, czy akceptujemy, czy nie te aplikacje, było zaufanie do rządu, bo to najczęściej te aplikacje za ich działanie, tak jakby kontrolę nad tymi aplikacjami miały rządy krajowe. No i okazywało się, że tutaj jeśli zaufanie do rządu jest wysokie, to jest też wyższa akceptacja dla tych aplikacji, wyższa chęć zainstalowania. A jeśli ono jest niższe, no to ta akceptacja też jest odpowiednio mniejsza wtedy.
Czy po badaniach, które Państwo przeprowadziliście, ukuto jakieś wnioski, może właśnie w stronę rządzących, które byłyby pomocne przy, no mam nadzieję, że nigdy się nie wydarzy, ale przy kolejnych pandemiach, czy były jakieś takie wnioski końcowe i może wskazówki?
Tak, no tak jak tutaj mówiłam przed chwilą, to zaufanie do rządu jest bardzo ważne i myślę, że jeśli mamy taką sytuację, gdzie widzimy na przykład takie niespójne działania rządu, gdzie na przykład restrykcje są w pewnym momencie bardzo, bardzo mocne, bardzo duże, później są na przykład łagodzone i później znowu się pojawia jakieś nowe i nie widzimy tutaj jakiejś takiej logiki, tak? Nie wiemy właściwie dlaczego tak się dzieje, no to wtedy to zaufanie spada do rządu, no i wtedy też jesteśmy pewnie mniej skłonni właśnie korzystać z takich rozwiązań, jak na przykład aplikacje, które rząd proponuje, więc tutaj tu jest taki ważny aspekt. A druga rzecz, to co też okazało się w naszych badaniach, to co było takim powiedzmy predyktorem, który wskazywał na to, że ludzie niechętnie by używali tych aplikacji, to była obawa przed inwigilacją i takim ograniczeniem wolności. Więc tutaj myślę, że takim wnioskiem ważnym byłoby faktyczne postawienie na taką transparencję, to znaczy na to, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje z tymi zbieranymi danymi, które są zbierane. Też ważne by było to, aby ograniczyć zbieranie tych danych tylko do tych koniecznych, no i te dane faktycznie dobrze zabezpieczyć. I jeśli takie aplikacje będą i to zabezpieczenie danych będzie bardziej wiarygodne, no to też tutaj obawy z tym związane pewnie będą mniejsze i wtedy można by sądzić, że użytkownicy by chętnie z tych aplikacji korzystali. Więc myślę, że to takie by były pewnie jakieś takie główne wnioski z tych badań.
Mam jeszcze jedno pytanie, chyba na koniec naszej rozmowy. Czy badania, które Państwo przeprowadzili, mogą mieć jakąś formę kontynuacji? Czy na przykład one mogą posłużyć jako, nie wiem, może nawet inspiracja do kolejnych podobnych badań?
Tak, myślę, że dla nas samych to była właśnie taka duża inspiracja do kolejnych badań. I my teraz nadal prowadzimy badania, które również jakby dalej eksplorują ten temat w stosunku do technologii i do różnego rodzaju aplikacji, z którymi mamy do czynienia. I też właśnie dalej sprawdzamy, jakby co sprawia, że ludzie są skłonni albo mniej skłonni zaakceptować na przykład takie algorytmy, które podejmują decyzje zamiast człowieka. Co sprawia właśnie, że bylibyśmy skłonni jakby zaakceptować, że jakąś decyzję podejmie za nas algorytm sztucznej inteligencji, a nie ludzie. I tutaj też mogę powiedzieć, że jakby z tych badań wynika, że zaufanie do aplikacji, do algorytmów jest dość ograniczone, że na przykład dużo chętniej ludzie akceptują podejmowanie decyzji przez algorytm, jeśli ta decyzja jest wspólnie podejmowana czy konsultowana z człowiekiem, że tak powiem. Czyli jeśli jest ta współpraca między technologią a człowiekiem, to wtedy można powiedzieć, że czujemy się tak trochę bezpieczniej, jednak wolimy cały czas takie sytuacje.
To dr Anna Wnuk, kierownik projektu badawczego z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu Wydziału Psychologii UW było zbadanie, czy Polki i Polacy byliby skłonni korzystać z takich aplikacji oraz jakie są przyczyny pozytywnego lub negatywnego stosunku do tego typu technologii. Jak słyszeliście, te badania mogą przyczynić się do kolejnych na temat postaw Polaków wobec algorytmów podejmujących za nas decyzje. Ale to już temat na kolejny program Mówi Nauka. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Mówi Nauka.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.